Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Będzie dzisiaj o świętowaniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale o tym później. Dzisiaj przede wszystkim koszykówka, będzie u nich hokej, będzie także piłka wodna. Wrócimy również do transferów żużlowych Stali Gorzów. Zaczniemy od koszykówki. Koszykarki Invest in the West NA i Gorzów mają za sobą kolejny ciężki tydzień. W czwartek gorzowianki grały w Szwecji i wygrały tam pewnie z Dertalie Telge 84-57. Nie przysporzył ten mecz naszym akademiczkom większych kłopotów poza pierwszą kwartą, którą minimalnie wygrały miejscowe. Posłuchajmy krótkiej zbitki wypowiedzi po tym spotkaniu.
Katarzyna Fikiel, dzisiaj zdobytych 13 punktów, to właśnie po pani trafieniu gorzowski zespół wyszedł na prowadzenie. Tak lekko, łatwo i przyjemnie w pierwszej kwarcie jednak nie było.
Nie, było ciężko, ale wiedzieliśmy, że to jest młody zespół i oni będą latać wszędzie i rzucać z każdej pozycji, ale w sumie w drugiej kwarcie lepiej i w końcówce super zagraliśmy razem, każda mogła grać i zrobiła punkty, to się bardzo cieszymy.
Grą gorzowskiej drużyny jak zwykle kierowała Szarni Col Norman, Amerykanka, która nam coraz lepiej mówi po polsku. Szarni, co powiesz o tym dzisiejszym spotkaniu?
Dzisiaj było mocno, bardzo, bardzo mocno. Nasza center było bardzo dobre. Dzisiaj było szybko, na szybko mecz i było lepiej dzisiaj.
I kapitan naszej drużyny Katarzyna Dźwigalska. Spodziewałaś się, że wygracie tak dużą różnicą punktów?
Czy spodziewałam się? No, jechałyśmy tutaj po zwycięstwo. Że będzie było aż tak wielkie, myślę, że się nie spodziewałam. Jest to młody zespół, bardzo waleczny, agresywny i co pokazały w pierwszej kwarcie, myślę, że my troszeczkę tak... Nie to, że zlekceważyłyśmy, ale nie byliśmy do końca jeszcze takie... w meczu, ale już później fajnie trzy kwarty już pod naszą kontrolą i do końca meczu spokojnie mogłyśmy to zwycięstwo doprowadzić.
Tyle o meczu z Södertalia. Wczoraj mieliśmy spotkanie z Wisłą Kampa Kraków i tu niestety tak wesoło nie było. Gorzowianki przegrały ten mecz 64-75. Pierwszą kwartę nasz zespół wygrał, no ale w drugiej już było kiepsko, 10-27. Fenomenalna skuteczność Wisły w tej pierwszej połowie, w tych pierwszych dwóch kwartach. Ponad 60% przy zaledwie 31 naszych. No to praktycznie rozstrzygnęło sprawę. Trzecia kwarta także przegrana, w czwartej gorzowianki goniły, ale było już za późno, żeby ten mecz jakoś doprowadzić choćby do dogrywki. Posłuchajmy konferencji pomeczowej. Tam trenerzy Krzysztof Szewczyk i Dariusz Maciejewski, a także Anna Maria Prezli.
Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że tutaj w Gorzowie gra się bardzo trudno. Szczególnie myślę w tym roku każdemu zespołowi tu będzie ciężko, bo tutaj trener Maciejewski zbudował bardzo dobry zespół. Powiedzieliśmy sobie przed meczem, że musimy zagrać na niski wynik w granicach 70 punktów, 60-70 punktów, żeby mieć szansę na zwycięstwo, bo czym wyżej, tym by było dla nas trudniej. To nam się udało, bardzo dobra nasza pierwsza połowa, szczególnie druga kwarta, gdzie zatrzymaliśmy zespół gorzowski na 27 punktów. Bardzo dobry też początek trzeciej i później niestety stanęliśmy, żeby w końcówce... Może nie było jakoś bardzo nerwowo, ale ten wynik nie był jakiś taki do końca, powiedzmy, przesądzony. Ale tak jak mówię, po ostatnich tutaj zawirowaniach w zespole cieszę się, że zespół tak zareagował.
Dzień dobry. Hello, I would like to first congratulate
you. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny Wisły Kraków, która zagrała bardzo dobry mecz i wygrała ten. Zaczęłyśmy dobrze, było na początku prowadzenie, gdzieś w pewnym momencie ta gra nasza stanęła, było coraz gorzej. Praktycznie trafiłyśmy, zdobyliśmy tylko 27 punktów w pierwszej połowie, co jest bardzo słabym wynikiem. W trzeciej kwarcie dalej zawodniczki Wisły nam uciekały do momentu, nawet gdzie około 25 punktów przewagi miały. Gratulacje dla naszego zespołu, że walczyłyśmy do końca, pomimo że na tablicy wyników ten wynik był cały czas słaby dla ATTS-u, ale nie poddawałyśmy się, walczyłyśmy do końca i tylko z tego względu można być chociaż troszkę optymistycznym.
Wiadomo było, że to jest zespół bardzo dobry. Ostatnio jakieś tam problemy, które mieli, wynikły. Pozbierali się akurat w meczu z nami. Dwie mistrzynie WNBA, trzy wicemistrzynie świata, Hiszpanki. I ta cała piątka zrobiła nam bardzo duży bałagan. Wszystkie zdobyły ponad kilkanaście punktów i były wiodącymi postaciami. My mieliśmy dzisiaj bardzo nierówny zestaw ludzki, który momentami grał naprawdę bardzo słabo i musieliśmy cały czas szukać, ale znaleźliśmy optymalne ustawienie, jak już było właściwie po meczu. I tak naprawdę to była druga piątka, nie ta startowa, która dzisiaj pociągnęła ten wynik. No i to takie zastanawiające. No bardzo ciężko się taki mecz prowadzi, gdzie jakby we wcześniejszych meczach miałeś tych liderów i czułeś ich, a dzisiaj tych liderów na boisku było mało i tak naprawdę dwie zawodniczki, które grały bardzo równo, to była Ariel Atkins i Anne Maria, która pociągnęła ten zespół właśnie w momencie, kiedy mieliśmy największe problemy. Ale tak naprawdę dzisiaj to pokazało, że żeby myśleć tutaj o grze wysoko w tabeli, musimy się wspinać z zespołami z czołówki na maksimum swoich umiejętności, a z zespołami zdolnych terenów tabeli, szczególnie na wyjeździe, musimy być maksymalnie skoncentrowani przez cały mecz. Gratulacje jeszcze raz, bo dzisiaj było naprawdę kawał dobrej koszykówki i wykonaniu Wisły przez cały mecz, a nasz tak naprawdę może półtorej kwarty. I tak naprawdę chwała tylko dziewczynom za to, że przy pełnej publiczności walczyły do samego końca i myślę, że za to dostały trochę braw na sam koniec, ale mimo wszystko ten mecz nie był w naszym wykonaniu dobry.
Wspomniana Anna Maria Presley zdobyła 9 punktów, najwięcej 20 Ariel Atkins, a 10 punktów Kiara Linskens, zaledwie 5 punktów i 7 asyst. Do tego Szarni Zol Norman. Trener Dariusz Maciejewski przyznaje, że po prostu Szarni została zneutralizowana. A dlaczego? O tym szkoleniowiec nasz.
Trener Szewczyk pracował w Szarni i wie, jak ją mocno ograniczyć. Dzisiaj to po prostu w kapitalnie wykorzystał. Żeśmy nie zagrali pod jeszcze, żeby jej trochę pomóc. Zrobiliśmy głupie akcje, szczególnie wysokie zawodniczki, które miały jej w jakiś sposób tam pomóc. Nie będę mówił jaki. Może się przyda jeszcze. I generalnie mówiąc, no wiadomo, że to Szarni, powiedziałem, że zawiodły nas dzisiaj wiele, nie tylko ona, ale wiele takich zawodniczek, które teoretycznie powinny być liderkami tego zespołu. I nie ma co, no jeden mecz może się wydarzyć, także na pewno Krzysiek zna tą zawodniczkę, pracował z nią w Polkowicach, także wie jej silne i słabsze strony. Dzisiaj to wykorzystał no bardzo dobrze.
Maria Papowa 4 punkty, Laura Juskaite 5 punktów, Agnieszka Fikiel 2 punkty, Katarzyna Dźwigalska 2 punkty, Julia Rydzikawa 2 punkty, 5 punktów Daria Stelmach. Jej teraz posłuchamy.
Ogólnie byłyśmy nastawione na bardzo ciężkie spotkanie, jak to bywa zazwyczaj z Wisłą. Myślę, że zawiodła nas tutaj obrona. Przegrywałyśmy bardzo dużo sytuacji, 1-1. Miały dużo akcji 2+1, tak więc no, ciężko wygrać mecz tak broniąc. Później w końcówce troszeczkę się obudziłyśmy, próbowałyśmy gonić, walczyć do końca. Niestety się nie udało. Trzeba dalej pracować.
Wydaje się, że jakby ta czwarta tak z 2 minuty dłużej potrwała, to może.
No na pewno byłoby ciekawie, ale mecz trwa 4 kwarty po 10 minut, tak więc no... Nie udało się, ale nie poddajemy się, będziemy walczyły dalej.
Tyle Daria Stelmach. Rzućmy jeszcze okiem na inne statystyki. 41 ostatecznie procent i 70, jeżeli o skuteczność z gry naszego zespołu. Tylko 2 rzuty za 3 trafione na 17 prób. W Wiśle 49,2 skuteczność, 5 na 15 za 3. Jeżeli chodzi o deskę, tutaj zbiórki także wygrane przez Wisłę. 29 po naszej stronie, 36 po stronie zespołu z Krakowa strat. Tu jednak więcej, zespół Wisły 18 do 13 naszych. Daria Stelmach, którą słyszeliśmy przed chwilą, nie została powołana do reprezentacji Polski na mecze eliminacji Mistrzostw Europy, kończące już tę serię eliminacyjną, bo będziemy mieli teraz tydzień przerwy od rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet. Mecze kadry biało-czerwonych pod wodzą Arkadiusza Rusina bez, tak jak powiedziałem, Darii Stelmach, bez Katarzyny Dźwigalskiej, która właściwie już dawno wypadła z obiegu zainteresowania selekcjonera reprezentacji Polski. Ale to nie oznacza, że koszykarki Invest in the West NA i Gorzów nie będą grały w tych meczach eliminacyjnych, bo zostały powołane do kadry swoich reprezentacji nasze zagraniczne zawodniczki europejskie. Kiara Linskens zagra w reprezentacji Belgii, Anna Maria Presley została powołana przez selekcjonera reprezentacji Słowenii. W kadrze Białorusi, czyli to jest nasza grupa, nasza reprezentacja gra z Turcją i z Estonią w Bydgoszczy. Natomiast w kadrze Białorusi jest i Maria Papowa, i Julia Rydzikawa. No i także Laura Juskaite została powołana do reprezentacji Litwy. Wolne od grania mają Amerykanki. Ariel Atkins poleci na kilka dni do ojczyzny, natomiast Sharni Zol-Norman zostaje tutaj. Agnieszka Fikiel, która też już jest poza obiegiem zainteresowania trenera reprezentacji Niemiec, bo przypomnę, to Polka z niemieckim paszportem, także ma wolne od grania. Do gry wracamy 25 listopada we Wrocławiu ze Ślęzą. Nasze akademiczki będą się mierzyć. Grały też pierwszoligowe zespoły AZS JP. Drugi zespół przegrał wysoko w Sosnowcu z Zagłębiem, natomiast trzeci także w rozmiarach 40-punktowych 97-53 był wynik tego meczu. Trzeci zespół przegrał z Muksem Poznań. Tyle koszykówki w ostatniej prostej. Wracamy za chwilę z kolejnymi tematami.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
W ostatniej prostej czas na reprezentację Polski, a konkretnie reprezentację Polski w Unii Hokeju, która gościła w ten weekend w Gorzowie. Biało-czerwoni mieli tu trzydniowe zgrupowanie. W sobotę pierwszy, w niedzielę drugi mecz towarzyski z Niemcami. Pierwszy mecz przegrany 2-4 przez naszą reprezentację. Dwóch gorzowian mieliśmy w składzie kadry Polski. W sobotę grał Daniel Chochowski, asystował przy jednej z bramek. Posłuchajmy wypowiedzi po pierwszym meczu.
Łukasz Chlebda, kapitan reprezentacji Polski, porażka 2-4. Chyba szkoda tego momentu, w którym graliście przewadze, no i pachniało trafieniem i nie wpadło.
No na pewno to taki bardzo ważny moment. Mieć 5 minut przewagi i nie strzelić bramki, no to trochę wstyd i na pewno tego żałujemy, bo to mogło odwrócić los tego meczu.
W ogóle ciężko tu szło dzisiaj w ofensywie. W pierwszej tercji to za bardzo nawet nie mieliście pozycji strzeleckiej.
Mieliśmy trochę okazji, ale też trochę zrobiliśmy z bramkarza bohatera, bo strzelaliśmy po nim i po prostu on potem był w rytmie i ciężko mu było potem już strzelić. My też jesteśmy drużyną, która raczej nastawia się na grę z kontrataku, nie jesteśmy tak wyszkoleni jak Niemcy, więc w sytuacji wiadomo, że będziemy mieli trochę mniej i po prostu wygrywamy mecze, jak jesteśmy skuteczni. Dzisiaj nie byliśmy i tego brakło.
Jan Holowka, trener reprezentacji polskiej.
A dzisiaj to było dobre spotkanie, ja myślę, że był równy mecz. Nie wygrał lepszy przeciwnik, ale częstliwiejszy przeciwnik, myślę, że troszkę nam brakowało lepiej zagrać szansę w drugiej tercji. Było dużo możliwości na zdobycie bramki, ale nie wykorzystaliśmy z tego, no. To jest troszkę problem nasz.
A w niedzielę Polska przegrała z Niemcami 3-5. Tutaj Daniel Chochowski miał wolne, grał za to Wojciech Bojko, który zadebiutował w biało-czerwonych barwach, ten 17-latek z UKS-u pierwszego Elo Floorball Gorzów. Mieliśmy także w bramce Macieja Jastrzębskiego, który zaczął sezon w Gorzowie. On jest z Gorzowa, ale przeszedł do Nowego Targu. Gra teraz w Szarocce Nowy Targ. Posłuchajmy obszernych wypowiedzi po drugim meczu Polska-Niemcy przegranym 3-5.
Wojciech Bojko, UKS pierwszy Elo Floorball Gorzów. Dzisiaj debiut w reprezentacji. Jak ten debiut ocenisz?
No, mógł być lepszy, nie był najgorszy. Trochę się zdenerwowałem pod koniec, ale...
No właśnie widzieliśmy takie małe niedokładności.
Tak. No nie, był pierwszy raz w seniorskiej kadrze i mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej po prostu.
Jan Rydzewski dzisiaj wybrany najlepszym zawodnikiem, bez wątpliwości, bo dwa trafienia. Ładne przywitanie z reprezentacją.
Tak. Udało się przede wszystkim. Jestem bardzo z tego faktu zadowolony. Bramki jeszcze do pięknych bramek jeszcze trochę brakuje, ale to naprawdę bardzo mnie zmotywowało i myślę, że wracam do treningów, do ciężkiej pracy i zobaczymy, co dalej będzie w karierze.
Trener Holowka mówi, że jutro będzie skład na Mistrzostwa Świata. Spodziewasz się, że się tam znajdziesz?
Raczej nie. Sądzę, że to jeszcze nie ten czas. Aczkolwiek bardzo, bardzo miło mi było tutaj spędzić te dwa dni w gronie tej reprezentacji. Myślę, że powalczę, potrenuję i za dwa lata będą większe szanse. Zobaczymy, co się w życiu zdarzy.
Jakub Łyskawa, fenomen Babibos, dzisiaj i wczoraj występ. Jak podsumujesz ten występ?
Wiadomo, jeszcze jest dużo do poprawy. Mam nadzieję, że pokazałem się z dobrej strony i że trenerzy wezmą mnie na Mistrzostwa Świata.
Widać, że no, niemiecki zespół dzisiaj i wczoraj był dla Was wymagający, poukładany ten skład na akcję.
Tak, no jest to na pewno zespół z wysokiej półki, ale wydaje mi się, że pokazaliśmy dobry u nich hokej i nie było wcale tak źle. Także jesteśmy pozytywnie nastawieni na kolejne mecze na Mistrzostwa Świata.
A na tych Mistrzostwach Świata co możecie osiągnąć?
Ciężko jest to stwierdzić. No będziemy, wiadomo, starali się grać jak najlepiej i no i będziemy, no nie wiem, ciężko powiedzieć, bo jednak są zespoły, reprezentacje takie jak Skandynawia, cała Skandynawia, i są to reprezentacje lepsze od nas i nie ma co mówić, no na razie nie przeskoczymy tego pułapu, ale damy z siebie wszystko i pokażemy po prostu dobry u nich hokej.
Godzina 14 już wybiła, za Klon Babimos zaczyna mecz z Wiktorią Szczaniec, trzeba było opuścić dzisiaj.
No jednak reprezentacji się nie odmawia, mam nadzieję, że chłopacy dadzą radę i wygrają dzisiejsze spotkanie.
No właśnie, jak niełatwo pewnie godzić piłkę z
Wiktorią. Jest bardzo trudno, trenerzy nie zawsze są zadowoleni z moich wyborów, ale jednak no w unihokeju się troszeczkę lepiej czuję i to oczywiście jest reprezentacja Polski, także no nie wolno odmawiać.
Są jakieś punkty wspólne unihokeja i piłki nożnej?
No pewno jest to dynamiczna gra, aczkolwiek wydaje mi się, że ciężko takie wspólne punkty. No jest to całkiem różnie. No, w piłce nożnej mamy duże boisko, jest troszeczkę może mniej się biega, a tutaj jest dynamika, bardzo szybkie zwroty. Ale wydaje mi się, że pomaga, jeden sport pomaga drugiemu, także to jest akurat dobre.
No ale pewnie dobry wybór, żeby się skoncentrować bardziej na unihokeju i zejść z czwartej ligi do A-klasy, jednak gdzie wymagania trochę mniejsze.
Tak, tak. No to przez mój wyjazd do Kopenhagi, który miałem 1,5 roku temu, wybrałem właśnie unihokej. Wtedy grałem w Srenie z Bąszynek, ale dostaliśmy propozycję z moim kolegą do gry w Kopenhadze. Pojechaliśmy na rok i to była bardzo dobra przygoda. Teraz jak już wróciłem, no to ciężko się przebić do czwartej ligi, aczkolwiek propozycje były.
Daniel Chochowski, UKS pierwszy Elo Floorball Gorzów. Wczoraj na boisku, dzisiaj z boku. Jak te dwa mecze podsumować?
No na pewno ciężkie, rywal dosyć wymagający. Uważam, że mecze były naprawdę na fajnym, wysokim poziomie. Pokazaliśmy to, co najlepsze. Niestety przegraliśmy oba, ale wiemy przynajmniej, co możemy jeszcze doszlifować na ostatnim zgrupowaniu przed Mistrzostwami Świata.
Dokładność doszlifować, bo takie mieliśmy tu wrażenie, że czasem za dużo tej niedokładności.
Na pewno dokładność, która na pewno była spowodowana przez stres, jakieś tam zdenerwowanie podczas takich ważnych meczów. Wiadomo, Niemcy, rywal już taki historyczny, który zawsze chcemy z nimi wygrać na każdym froncie. No trochę właśnie niedokładności przez to było, trochę stresu. To na pewno trzeba podszlifować.
W grupie na Mistrzostwach Świata Australia, Tajlandia, Estonia. Co można o tych rywalach powiedzieć?
Estonia to rywal dosyć dobrze znany nam z ostatnich eliminacji. Jest na pewno to będzie najlepszy zespół z tej grupy. Uważam, że mimo że wygrali z nami, nie jest to rywal nie do przeskoczenia. Jeśli zagramy na 100%, pokażemy serducho na boisku, to będzie dobrze. Kolejne dwóch rywali, ciężko powiedzieć, oni zawsze potrafią zaskoczyć, nieobliczalni. Dużo biegają, technika gorsza, dużo biegają, dużo walczą siłowo i tyle.
Jan Holowka, trener reprezentacji Polski.
Gra lepsza, ale wynik tak samo jak wczoraj, przegraliśmy. Ale tak samo jak wczoraj, mamy dzisiaj dużo możliwości na to zdobyć bramkę, a nie ma bramki. To jest na tym jest potrzebne zapracować, żeby chłopacy więcej grali do bramki, a więcej sobie wierzyli, że jest możliwe zdobyć lepiej tę bramkę, no. Albo inak zrobić to zakończenie do bramki.
Ta druga tercja wybroniona na zero, dobry akcent.
To tak samo jak wczoraj. Druga tercja, nasza tercja, były tam możliwości zdobyć bramkę. Brakuje nam łatwiej się grać z obrany do ataku. Mamy takie rozegranie a damy podanie do ataku, a tam tak łatwo stracamy piłkę. A to jest troszkę problem. Mało gramy z piłeczką na kiju a dlatego to tak wygląda. No ale zagrali dwa dobre mecze, zagrali na 100%, zawalczyli dobrze, ja myślę. No ale wynik taki, jaki jest. No.
Co nasza reprezentacja może osiągnąć na Mistrzostwach Świata?
Tak to zobaczymy w Pradze. Grupa nie tak łatwa, jak wygląda. W tej grupie może być każda drużyna pierwsza, każda drużyna ostatnia, ale zobaczymy w Pradze, robimy wszystko po to, żebyśmy zrobili awans na z grupy na, w Pradze na mistrzostwa. No.
Skład już ma pan w głowie, czy jeszcze jakieś wątpliwości?
Mamy paru tam mamy takich, co nam brakuje, ale jutro będzie 20 z nama.
No i tyle na temat naszej reprezentacji w Unihockeyu. Ekstraliga wraca w weekend 24-25 listopada. Wówczas UKS pierwsze Elo Floorball Gorzów podejmie zespół Prus Żary. Tyle, jeżeli chodzi o Unihockey. Po wiadomościach kolejne tematy. Teraz o wydarzeniu historycznym, bo tak to trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o piłkę wodną, bo po 5 latach kibice waterpolo w Gorzowie doczekali się zwycięstwa swojej drużyny w rozgrywkach ekstraklasy. W sobotę waterpoliści Alfy pierwszy raz w krótkiej historii klubu sięgnęli po ekstraklasowe punkty, pokonując lidera tabeli WTS Polonie Bytom 7-5. W niedzielę było już gorzej, bo to rywale cieszyli się ze zwycięstwa. Wygrali ten mecz 12-6. Gdyby sędziowie w drugim spotkaniu nie pozwalali Bytomianom na grę na granicy brutalności, wynik mógłby być inny, uważa trener gorzowian Jacek Osiński.
Grali ostro, ale nie było właśnie na granicy brutalności. Mecz się podobał wszystkim, prawda, i sędziom. Mieli bardzo takie spokojne sędziowanie, czytelne. Wszyscy byli praktycznie zadowoleni. Wygrała po prostu głowa, prawda, i umiejętności też i wykonywanie tych wszystkich zaleceń taktycznych. Natomiast jeżeli wchodzą te elementy, można powiedzieć, z boku, prawda, właśnie tak jak wspomniałem o tej brutalności, no to wiadomo, że zespół bardziej doświadczony wykorzystuje takie sytuacje na swoją korzyść.
Na ile brak Marcina Czapli zaważył na wyniku drugiego spotkania? Nie mówię oczywiście o całym spotkaniu, bo Marcin jednak na początku zagrał.
Tak, Marcin jest oczywiście kluczowym zawodnikiem naszego zespołu. On gra na pozycjach i rozegrania i centra. W dzisiejszym meczu wpuściłem młodego zawodnika też na centra jako zmiennika, prawda? No, ale to jest jeszcze bardzo młody chłopak, niedoświadczony, ale o bardzo dużym sercu do gry i ambitny i dobrych warunkach fizycznych. Chcę wykorzystać właśnie każdą tą sytuację grania u siebie, żeby skorzystać z 15 zawodników, prawda? Wiadomo, że jak będziemy wyjeżdżali, no to taka sytuacja ze względów wiadomo jakich jest niemożliwa.
W pierwszym meczu 4 bramki dla zespołu Alfy zdobył Marcin Czapla, w drugim meczu już niestety bramki nie było, ale większość tego spotkania przysiedziałeś, byłeś poza wodą.
No niestety, no wydarzyła się taka przykra sytuacja, że gdzieś tam dostałem uderzenie nogą, zostałem kopnięty. Musiałem skorzystać z pomocy pana doktora. Nic poważnego, no ale dostałem zakaz gry dalej. Znaczy lekarz nie polecał dalszej gry.
No właśnie widać plastry na twoim nosie, złamany?
Mam nadzieję, że nie. Pojadę na pewno na prześwietlenie w dniu dzisiejszym i zobaczymy. Lekarz mówi, że najprawdopodobniej nie.
W każdym razie chyba jesteście mimo wszystko zadowoleni, bo zwycięstwo z drużyną, która do tej pory jeszcze porażki w rozgrywkach nie zaznała.
Jak najbardziej, na pewno jesteśmy zadowoleni tym. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z pierwszego spotkania. Pokazaliśmy, że potrafimy grać mimo 4 pierwszych porażek w sezonie. Pierwszy mecz przed własną publicznością. Super doping, super w ogóle oprawa meczu. Gdzieś nam na pewno to pomogło. Zwycięstwo po ciężkim meczu, ale jednak zwycięstwo. W dniu dzisiejszym słabiej nam poszło. Tak jak trener powtarza, każdy mecz jest gdzieś inny, każdy przeciwnik inaczej gra. My musimy robić swoje, po prostu trenować w dalszym ciągu na maksa. Jesteśmy jeszcze młodym zespołem i walczyć, żeby to wyglądało jak najlepiej.
Bartosz Wiśniewski, bramkarz gorzowskiej drużyny. W drugim meczu wpuszczonych 12 bramek. Wszystkie ty wpuściłeś?
Nie, ja wpuściłem tylko 4, ale liczy się wynik zespołu.
No ale wybroniłeś też kilka bardzo groźnych strzałów. Między innymi w ostatniej minucie bodajże tego drugiego spotkania przeciwnik był w sytuacji z tobą sam na sam. No i musiał się obejść smakiem.
Tak, no prawdę mówiąc sam do końca nie wierzyłem w to, że obroniłem. Duża, duża satysfakcja, szczególnie tak doświadczonego zawodnika wybronić. Cieszę się bardzo.
No Gorzów był znany ze znakomitych bramkarzy, no bo na początku to był Piotr Diakonów, później jego syn Michał. Niedługo przyjdzie się zmierzyć z Michałem po przeciwnych stronach barykady, bo on gra w Arkonii Szczecin.
Tak, to prawda. Mam nadzieję, że wypadnę tam i cały zespół wypadnie tam jak najlepiej i zapiszemy kolejne 3 punkty w naszej historii Ekstraklasy.
A to chyba będzie duża satysfakcja pokonać Michała, pewnie jednego z twoich idoli, tak?
Tak, dokładnie.
A kolejne spotkania naszych waterpolistów za niespełna 2 tygodnie na wyjeździe z Arkonią Szczecin. Krótko o piłce nożnej. Połowicznie udana sobota dla naszych trzecioligowców. Warta pokonała na wyjeździe rezerwy Miedzi Legnica 2-1. Do przerwy było 1-0 dla gospodarzy, ale na początku drugiej połowy Mateusz Duchowski i Dominik Zakrzewski strzelili bramki na wagę 3 punktów. Mimo zwycięstwa nastroje tonował trener Warty Mateusz Konefał.
Tak naprawdę jeszcze nic nie zrobiliśmy wielkiego. Musimy wszystko zrobić, żeby za tydzień poprawić zwycięstwem z Gwarkiem i na tym powinniśmy się już koncentrować, bo to zwycięstwo nie będzie aż tak okazałe, jeżeli tego u siebie ostatniego spotkania nie wygramy. A jeżeli wygramy za tydzień, to te 3 punkty dzisiaj zdobyte nabiorą takiej właśnie dużej wartości. I tak teraz do tego podchodzę. A to do spotkania pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. Nawet nie boję się użyć stwierdzenia, że katastrofalna. Do bramki jeszcze względnie to wyglądało, natomiast jak straciliśmy bramkę, to ona nas tak kompletnie podłamała i tym bardziej się cieszę, że sprząc takie słowa w szatni, w przerwie potrafili to wszystko udźwignąć i potrafili odpowiednio zareagować.
Warta się cieszyła, Stilon niestety znowu się smucił. Niebiesko-biali przegrali u siebie z Pniówkiem Pawłowice Śląskie aż 0-4, do przerwy było 0-0. A w drugiej połowie rozpoczęła się katastrofa. Nic dziwnego, że wściekły po meczu był trener Stilonu Kamil Michniewicz.
Jesteśmy nieodpowiedzialni, zachowujemy się jak dzieci, gramy w seniorach, w trzeciej lidze zachowujemy się jak dzieci, bo w sytuacji, w których tracimy bramki, 3 bramki zostałych fragmentów, 15 minut, to jest skandal. To jest skandal i tutaj nie można się głaskać po głowach, nie można mówić, że nie wiem, miecie szukać usprawiedliwień, bo ich po prostu nie ma, bo to jest odpowiedzialność, jeżeli jest stały fragment, no to jestem za kogoś odpowiedzialny, to ja nie muszę grać w piłkę, żeby to wykonać po prostu. I nie chciałbym brzydkich słów używać, ale po prostu w takich momentach trzeba być odpowiedzialnym. W naszej sytuacji, kiedy w wielu aspektach brakuje umiejętności, to trzeba nadrabiać determinacją, trzeba nadrabiać organizacją, trzeba myśleć na boisku nad tym, co robimy. Mamy stałe fragmenty, wiemy, oglądamy godzinę wcześniej materiał wideo, z którego ewidentnie wiemy, jak on będzie rozgrywany. Przychodzi stały fragment na meczu, dokładnie ta sama sytuacja, a my nie biegamy nie w tych sektorach, w których powinniśmy. To dzisiaj to jedynie, co my możemy, to przeprosić kibiców za to, że musieli to oglądać, bo mi jest zwyczajnie w świecie wstyd dzisiaj.
A więcej na ten temat i nie tylko w jutrzejszym magazynie piłkarskim po godzinie 17. Za chwilę jeszcze 2 tematy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM. Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Wracamy do ogłoszenia Stali Gorzów, jeżeli chodzi o transfery na nowy sezon. Do drużyny na rok 2019, jak poinformował klub, dołączą Peter Kildemant i Anders Thomsen. To Duńczycy, jeden z nich, czyli Kildemant, jeździł w Unitarnów, natomiast drugi, czyli Thomsen, był zawodnikiem Wybrzeża Gdańsk. Daniel Rutkowski na temat tych transferów rozmawiał z trenerem Stali Stanisławem Chomskim.
No, w koncepcji się przewijało, że trzeba co jakiś okres czasu prowadzić nową krew. Tak jak wcześniej mówiono, Thomsenie dość długo był obserwowany. Niemniej były inne koncepcje składu. W tej sytuacji, gdzie mamy trzech zawodników liderujących, można powiedzieć, sprawdzonych, czyli Bartek z Bazji, Krzysiek Kasprzak czy Szymon Woźniak, no tych dwóch zawodników byłoby dobrym uzupełnieniem. No dlaczego? Peter Kildemant na pewno by chciał zapomnieć o dwóch ostatnich sezonach i pewnie pójdzie to w niepamięć. Rozmawiałem z nim kilka razy i myślę, że wspólnymi siłami uda się wrócić na tory, a może jeszcze lepsze i osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty z niż w poprzednich dwóch sezonach. No, znane jest przecież z widowiskowości, nieustępliwości, a to kibice chcą oglądać, a patrząc na to, co się działo w tym torze, także myślę, jego styl jazdy może być tu dużą atrakcją dla kibiców, ale chcielibyśmy, żeby to nie była tylko jazda efektowna, ale także efektywna. A potencjał ku temu ma. Myślę, że się z tym uporał i upora przy naszej tej wspólnej współpracy z problemami, które trafiły go, że ten poziom gdzieś sportowy uciekł od tego, który oczekiwali od niego i kibice w jego klubach i sam przecież on. A przecież pokazał kilka razy w tym sezonie, że ma potencjał.
Z drugiej, jeżeli chodzi o Thompson, z drugiej tak? strony właśnie jest Thompson i tutaj też mówi się, że to zawodnik widowiskowo jeżdżący, podobną techniką dysponujący jak Peter Kildemant, natomiast no, mniej doświadczony.
Oczywiście. Thompson no, był obserwowany tylko przez kibiców gorzowskich i działaczy innych klubów, czy trenerów, menadżerów. Jest to zawodnik no, młodego pokolenia, co prawda 23-letni bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, który no, jest tą nową falą Duńczyków, z którym menadżer kadry, dobrze nam znany Hans Nielsen, wiąże duże plany. I będąc na Grand Prix w Toruniu, rozmawiałem z nim na temat jego i możliwości efektywnej jazdy w Ekstralidze i mówi, że stwierdził, że to już jest czas, że może powinien temu wyzwaniu podołać, a tak jak mówimy, no jest to zawodnik widowiskowo jeżdżący, może nie słynący z najlepszych startów, ale nadrabiający to na dystansie. Suma doświadczeń, które zdobył w poprzednich latach w niższych ligach, widzieliśmy jak w ostatnim sezonie dobrze punktował na zapleczu Ekstraklasy, no zdecydowaliśmy się na niego. Z tego względu, że też będzie raźniej Peterowi Kildemantowi, który narzekał, że czasami był osamotniony w tych klubach, w których startował. Także myślę, że tych dwóch zawodników wniesie nowy powiew w naszą stal, a my stworzymy taką atmosferę i dążymy wszystkiego, by swoje walory na tak torze przygotowanym by mogli wykazać nie tylko widowiskowością, ale także i skutecznością.
Tyle trener Stanisław Chomski. W środę oczywiście magazyn żużlowy po godzinie 13:00. Zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. I na koniec o biegu niepodległości, który odbył się w Gorzowie. To już trzecia edycja tego biegu, ale oczywiście teraz szczególna okazja, bo stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na starcie 191 osób. No i zwycięzcą okazał się Rafał Hajdukiewicz ze Świebodzina, a najlepsza wśród pań zdecydowanie Agnieszka Augustyniak z Gorzowa, gorzowianka, znamy ją z biegów w Gorzowie i nie tylko, natomiast oboje to podopieczni głównego organizatora tego biegu, trenera Sebastiana Wierzbickiego. Posłuchajmy wypowiedzi zwycięzców, a także samego organizatora wspomnianego przeze mnie.
Zwycięzca trzeciego biegu niepodległości w Gorzowie Rafał Hajdukiewicz ze Świebodzina, ale trochę z Gorzowa, bo z Wierzbicki Running Team. Zacięta ta walka była, zdaje się.
Oj, szczególnie na końcówce tutaj kolega ze stajni Sebastian narzucił dobre tempo, dzięki czemu można było się rzeczywiście pościgać. No udało się tym razem.
Zmienialiście się tam na prowadzeniu?
Pod koniec nastąpiła już zmiana i już było takie typowe cięcie się.
Tak, no najpierw było trzech was, później już dwóch, tak?
Tak. No, zmieniały się osoby na prowadzeniu, to jest fakt. No, najważniejsze, żeby na tej końcówce właśnie wytrzymać to.
Trasa nie była też najłatwiejsza.
No nie, podbieg był rzeczywiście taki weryfikujący, można powiedzieć, stawkę. Nie spodziewałem się go, przyznam szczerze, pierwszy raz byłem na tej trasie. No na szczęście bieganie po lasach zalecone przez trenera Krzysztofa Wierzbickiego przynosi skutki.
Ta okazja, stulecie niepodległości, to też szczególny dzień, żeby wygrać?
Oczywiście, że tak, tym bardziej, że pochodzę z rodziny, gdzie zawsze były kultywowane tradycje patriotyczne. Zarówno przez dziadka, przez rodziców, także no, smakuje to wyjątkowo, oczywiście, że tak.
Najlepsza wśród kobiet w biegu niepodległości Agnieszka Augustyniak, spokojne zwycięstwo.
Dokładnie. 45 minut, tak jak w tamtym roku, ale trasa bardziej cięższa, trudniejsza, więcej podbiegów, także jestem zadowolona.
Powiedz, jak się czułaś po tym niedawno półmaraton?
Dobrze, praktycznie przez te dwa tygodnie od półmaratonu byłam na tak zwanym podtrzymaniu. Robiłam mniej kilometrów niż zazwyczaj, więc w sumie dzisiejszy bieg był taki, można powiedzieć, sprawdziany. Co jeszcze zostało z tej formy sprzed dwóch tygodni, ale nie jest najgorzej, także jestem zadowolona.
Główny organizator biegu niepodległości Sebastian Wierzbicki w tym roku wskoczył bieg poziom wyżej, jeżeli chodzi o trudności.
Tak, trasa zdecydowanie trudniejsza niż w latach ubiegłych. Było to związane z faktem, że całe obchody w Gorzowie zostały przeniesione do Parku Słowiańskiego i my też chcieliśmy być integralną częścią tych głównych obchodów, dlatego też bieg przenieśliśmy tutaj start metę do Parku Słowiańskiego. Biegacze mieli dosyć trudną, wymagającą trasę, to trzeba powiedzieć wprost, ponieważ mieli dwa podbiegi na ulicy Słowiańskiej. To się też równało z tym, że były dwa zbiegi, ale jednak jak się spojrzy na topografię trasy, to w momencie, kiedy wykonywali nawrotkę na ulicy Wyszyńskiego, czy przed ulicą, przed rondem Wyszyńskiego, cały czas mieli lekko pod górkę, wracając tutaj do nas.
No i trener zadowolony, że jego podopieczni dzisiaj na pierwszych miejscach.
Tak, to bardzo cieszy, zwłaszcza w takim pięknym święcie, stulecie niepodległości, jeszcze jeżeli zawodnicy z Wierzbicki Running Project sięgają po zwycięstwa, to naprawdę nic, tylko się cieszyć, zwłaszcza, że też jeżeli chodzi o mężczyzn, walka między Rafałem Hajdukiewiczem a Sebastianem Pikułą rozegrała się dosłownie na ostatnich metrach, a to są obaj reprezentują właśnie Wierzbicki Running Project, także naprawdę serce się raduje, kiedy podopieczni naprawdę w takim dniu, jak stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, pokazują się z tak dobrej strony na zakończenie sezonu.
No i serce się raduje, jak widać tu wiele biało-czerwonych barw.
To jest super, to jest świetne, że ludzie sami się organizują. Ten biało-czerwony korowód, który wybiegł tutaj w godzinie 15 i cały czas jest na trasie, to naprawdę buduje serce i pokazuje, że ten patriotyzm można w różny sposób deklarować, można w różny sposób, w ten sposób obchodzić święto i na biegowo myślę, że to raz patriotycznie, a dwa dobrze dla zdrowia.
Tyle Sebastian Wierzbicki. No i tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ostatnią prostą. Jeszcze raz zaproszenie na jutro po 17 na magazyn piłkarski, w środę po 13 magazyn żużlowy. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego.